Cześć! Witaj w podcaście Marketing Manager 2.0. Audycji dla wszystkich osób pracujących w marketingu, które szukają rzetelnej wiedzy o strategii, narzędziach i trendach, na które warto zwrócić uwagę. Moimi gośćmi są doświadczeni praktycy, menadżerowie i specjaliści zajmujący się różnymi obszarami nowoczesnego biznesu. Jeśli tak jak ja jesteś ciekawy świata i głodny wiedzy, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam, Kacper Skoczylas. Cześć, z tej strony Kacper Skoczylas. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Marketing Manager 2.0. Moim dzisiejszym gościem jest Artur Macierowski, trener, konsultant i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży e-marketingu. Będę z Arturem rozmawiał o kluczowych kompetencjach cyfrowych marketing managera. Jest to szalenie ważny obszar, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak dużo zmieniło się na świecie w ostatnim roku. Będziemy oczywiście o tym rozmawiać, będziemy mówić o tym, jakie są ponadczasowe umiejętności i cechy marketing managera, które pozwolą mu być takim kuloodpornym marketerem na rynku, który niezależnie od tego, co będzie działo się na świecie, będzie w stanie sobie poradzić i umiejscowić się w organizacji. Porozmawiamy też ogólnie o wyzwaniach, przy jakimi stają obecni menadżerowie marketingu, o tym, jak budować zespoły, właściwie dobierać kompetencje, jak łączyć wiedzę techniczną i analityczną z tym aspektem kreatywnym i wizualnym, jak raportować swoją pracę tak, żeby być zrozumianymi przez dyrektorów marketingu, przełożonych czy radę, czy zarząd, oraz też skupimy się na tym obszarze, skąd czerpać wiedzę, gdzie szukać kursów, szkoleń, jak efektywnie podnosić swoje kompetencje, jak się edukować, żeby to miało sens, czym kierować się przy wyborze studiów podyplomowych, czy przy wyborze certyfikowanych kursów i szkoleń, takich jak na przykład Akademia DIMAC, jeden z najpopularniejszych w Polsce międzynarodowych certyfikacji, który jakby umożliwia pokazanie potencjalnemu pracodawcy czy kolegom, koleżankom w zespole, że posiadamy pewien poziom wiedzy i kompetencji do tego, żeby być równym partnerem w dyskusjach o marketingu w organizacji. Wierzę, że ten odcinek będzie dla Was swoistym drogowskazem, który ułatwi Wam zaplanowanie działań edukacyjnych w roku 2021 i pozwoli Wam dowiedzieć się więcej na temat możliwości i dostępnych źródeł, jakie obecnie macie w sieci, jak i poza nią. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Artur, powiedz proszę słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz?
Cześć Kacper, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Artur Macierowski i tak zwykłem mówić, że łączę doświadczenie z jednej strony agencyjne, tak bym powiedział, z drugiej strony tą stronę klienta, bo przez ponad 20 lat działam na rynku digital marketingu. No, dzisiaj w roli przede wszystkim trenera, prelegenta, konsultanta, ale również publicysty, bo staram się tutaj łączyć różne aspekty tej naszej branży szeroko rozumianej marketingu w internecie poprzez właśnie edukację, poprzez właśnie doradztwo, jak i również no, publikując, zbierając różne ciekawe materiały choćby do naszego branżowego magazynu, jakim jest magazyn Online Marketing.
Mamy takie pytanie do wszystkich gości na rozgrzewkę. Myślę, że u Ciebie w kontekście tego Twojego wieloletniego doświadczenia będzie ono na pewno bardzo ciekawe, czy odpowiedź będzie bardzo ciekawa dla słuchaczy. Powiedz proszę, jaki jest Twoim zdaniem największy trend w digital marketingu w 2020 i 2021 roku? Bo nagrywamy co prawda ten odcinek pod koniec 2020 roku, ale jak słuchacze go słuchają, no to publikowany jest na początku właśnie w styczniu 2021. Także możemy się odnosić już do 2021 roku, myślę, w kontekście tych trendów.
Jasne. Ciężko chyba wskazać jeden konkretny trend, który by zdominował 2020 czy 2000, czy tak naprawdę w planach 2021 rok. Chciałbym uniknąć słowa pandemia, ale to wszystko jest chyba coraz bardziej trudne. I powiem Ci szczerze, że gdybym miał wskazywać na trendy w digital marketingu, to zastanawiałbym się, czy takim dominującym trendem to nie jest kwestia ewolucji i zmiany zachowań samego konsumenta. W sensie takim, wydaje mi się, że byliśmy świadkami właśnie całkiem ciekawej rzeczy. Otóż ci tacy tradycjonaliści zaczęli kupować online. No, myślę, że sami to widzimy na poziomie różnych badań i statystyk, że social media, zwłaszcza Facebook, jakkolwiek to drastycznie zabrzmi, ale się starzeje. Coraz więcej mówi się o tak zwanym pokoleniu Silver Plus, czyli osoby 50 plus, ale też myślę, że w ogóle to są takie zmiany związane z zachowaniami odbiorców, gdzie przed takimi sporymi wyzwaniami staje dzisiaj digital marketer i coraz częściej przecież w tej branży używamy takich haseł jak płytkie przetwarzanie informacji, przebodźcowanie, duży chaos komunikacyjny, więc to bym nazwał i zdefiniował jako jedno z takich większych wyzwań, co w kontekście chyba trendów też się w jakiś sposób zapisuje. Natomiast gdybym patrzył na to z perspektywy stricte technologicznej, to przede wszystkim wydaje mi się, że takim gorącym tematem, szczególnie w zakresie aktywności dużych podmiotów, dużych przedsiębiorstw, korporacji, to jest przygotowanie się na takie tsunami, które Google nam w 2022 z kolei zgotuje, a mianowicie budowanie własnych tak zwanych customer data platform, czyli agregowanie różnych źródeł informacji i danych po to, żeby przygotować się na to, co będzie za chwilę blokowane w przeglądarce Google Chrome, co w kontekście zwłaszcza reklamy programatycznej ma ogromne znaczenie. I to wydaje mi się taką rzeczywiście ważną zmianą w kontekście tego 2020 i w 2001 roku to się na pewno jeszcze mocniej tutaj uwidoczni. To widać nawet w ogłoszeniach o pracę, że dużo podmiotów, dużo firm rekrutuje osoby, które zajmują się analizą danych, gromadzeniem, agregowaniem danych, więc to są na pewno spore zmiany. Natomiast ciekawostką na pewno roku 2020 jest moim zdaniem taka historyczna chwila, wiekopomne wydarzenie, cytując tutaj klasykę, jest to, że zauważmy po pierwszym półroczu 2020 roku po raz pierwszy reklama Search Engine Marketing wyprzedziła reklamę displayową, co też wydaje mi się pokazuje pewien trend w kierunku mocniejszej weryfikacji aktywności, skuteczności działań reklamowych. No i chociażby ze względu właśnie na te zmiany, które zadziały się zwłaszcza wiosną tego roku, marketerzy zaczęli, zakładam, coraz baczniej przeglądać budżety, złotówki, które wydają, więc jakby z tej perspektywy to są na pewno spore zmiany.
No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać w dużej mierze na temat tego, jakie są kluczowe kompetencje cyfrowe menadżerów marketingu właśnie w 2021, no i tak naprawdę też w przyszłości. Więc chciałem zacząć od takiego może pytania natury takiej trochę filozoficznej, ale wydaje mi się, że bardzo istotnej też w kontekście tego, co powiedziałeś. Bo ja się zastanawiam, kim jest w ogóle menadżer digital marketingu w 2021 roku. Czy jest to bardziej artysta, czy może właśnie analityk? Jak się przegląda różnego rodzaju opinie na ten temat, czy to prezesów jakichś dużych firm, czy to dyrektorów marketingu jakichś mniejszych firm, czy też dużych firm, to często są to ci dyrektorzy marketingu, CMO, czy menadżerowie marketingu, generalnie osoby odpowiedzialne za marketing, są postrzegane albo chcą, jakby oczekiwania wobec nich są takie trochę jak wobec różnych cudotwórców. Osoby, które będą produkowały niesamowite, kreatywne reklamy, kreacje, jakieś aspekty wizualne oraz przy tym analizowały ogromne ilości danych, na ich podstawie wyciągały wnioski i zarządzały całym działem marketingu czy rozwojem w ogóle całej organizacji. Powiedz, co o tym myślisz i czy w ogóle da się połączyć te dwa obszary marketingu, kreatywny i analityczny? Czy jest to w ogóle możliwe?
Wiesz co, cudotwórcą raczej bym nie określił tych kompetencji, bo mimo wszystko tutaj raczej bazujemy na danych, na wiedzy, na pewnych twardych kompetencjach. Natomiast ktoś kiedyś powiedział, że marketing to nie matematyka, że się podstawia do wzoru i zawsze wychodzi ten sam wynik. Ja bardzo lubię cytować to, bo wydaje mi się, że to w tym jest sporo prawdy. Natomiast czy artysta? No myślę, że po części każdy z nas, mówiąc tutaj o roli digital marketera, jest i artystą grafikiem, i artystą copywriterem, co jest taką cechą wyróżniającą właśnie łączenia tych kompetencji, zwłaszcza miękkich, gdzie to poczucie estetyki, zmysłu graficznego, operowanie słowem na potrzeby konsumenta jest niezwykle potrzebne. Ale z drugiej strony to jest jeszcze właśnie ta druga umiejętność związana z technologią, a dzisiaj przede wszystkim z algorytmami, czyli takie bardziej twarde kompetencje jak właśnie analiza danych, jak kompetencje w zakresie automatyzacji, a nawet operowanie językiem programowania, nawet w ograniczonym zakresie, ale te wszystkie skrypty, wyszukiwania, konfiguracje wymagają właśnie łączenia tych dwóch funkcji, więc Powiedziałbym, że może nie cudotwórcą, ale ten współczesny digital marketer to jest taki współczesny człowiek renesansu, jakkolwiek to znowu brzmi śmiesznie lub mniej. Ale powiem Ci szczerze, że chyba najbardziej mi irytuje inna sprawa, bo wiele osób, mam wrażenie, jest specjalnie dumnych, nawet bym chyba określił takiego terminu, użył takiego terminu, kiedy nie zna się na technologii, który uważa, że po co mieć znajomość do technologii. Mi się wydaje, że dzisiaj to nie jest powód do dumy, tylko raczej do wstydu. Taka ignorancja, że nie korzystam z internetu, nie znam, nie wiem, nie mam konta i tak dalej, to wcale moim zdaniem nie sprzyja jakby zmianom, które się dzieją. I tutaj mam na myśli często konsumentów, czasem nawet znane postacie, choćby ze świata telewizji, mediów. Więc mówiąc wprost, łączenie tych dwóch kompetencji rzeczywiście jest ważne, patrząc z perspektywy digital marketera, kompetencje miękkie, właśnie graficzno, copywriterskie i te rzeczy takie technologiczne.
A powiedz, biorąc to, co powiedziałeś pod uwagę, przed jakimi głównymi takimi wyzwaniami stoją współcześni właśnie menadżerowie marketingu?
Oj, wiesz co, wydaje mi się, że jest ich dużo. Wspomniałem o tej zmieniającym się profilu konsumenta, więc często używamy tego terminu grupa docelowa, persona, mapa empatii i tak dalej, a wydaje mi się, że właśnie co jak co w ostatnim czasie widzimy namacalnie, jak bardzo zmieniło się zachowanie konsumentów, którzy przenoszą te swoje dotychczasowe doświadczenia offline'owe, tradycyjne do internetu, czego najlepszym przykładem jest przede wszystkim właśnie przejście na ten e-commerce z wersji tradycyjnego podejścia do sprzedaży chociażby. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest kwestia w ogóle tych generacji, które zaczynają się skracać, że zaczynamy używać tych haseł generacja Z, X, milenialsi i tak dalej, a to oznacza przygotowanie się na zmiany, jeżeli chodzi o sposób komunikacji, identyfikację platform, gdzie te osoby się znajdują, no a przede wszystkim wydaje mi się, że im młodsza generacja, tym często marketerom trudniej jest ją zrozumieć. No i oczywiście wspomniałem o danych, zresztą dane, to jest na pewno hasło, które będzie się jeszcze w 2021 roku wielokrotnie pojawiało, więc te wyzwania to przede wszystkim gromadzenie danych, pozyskiwanie tych danych, przetwarzanie, analiza, ale również wyciąganie wniosków. To już chyba trzeci, jak dobrze liczę, trend i wyzwanie, które stoi przed nami. I mógłbym tak dalej, bo wydaje mi się znowu, automatyzacja, personalizacja, co jest w zasadzie konsekwencją tych wszystkich danych, a poza tym jeszcze mamy całą masę, można powiedzieć, trendów czy makrotrendów, które przed nami, bo cały czas nie odpalił, co się często akcentuje, chociażby voice search, bo skoro mamy takie technologie jak Siri, jak Amazon Echo, do tego sztuczna inteligencja, Big Data, więc powiem szczerze, że tego jest dużo, nie wiem, czy mam wymieniać dalej.
Wiesz co, z tego, co powiedziałeś, ja bym się chciał skupić bardzo mocno, i obszarem, który moim zdaniem bardzo mocno skupia kilka z tych punktów, które wymieniłeś, to są dane. Powiedz, dlaczego dane stały się tak ważne we współczesnym marketingu i jakie zmiany zaszły w marketingu na przestrzeni ostatnich lat, że właśnie ten obszar został tak mocno wyeksponowany. I przy okazji, czy da się w ogóle realizować w dzisiejszych czasach skuteczne działania marketingowe bez wyciągania wniosków z danych i bez pracowania na danych, zastępując je na przykład, nie wiem, niestandardowymi, popularnymi kreacjami czy jakimiś kanałami lub formami. Jakie jest Twoje zdanie?
Z truizmem byłoby znowu powtarzanie, że dane to ropa XXI wieku, bla, 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 ale generalnie ja mam odpowiedź na to może pytaniem, w sensie takim, że na szkoleniach często pojawiają się konkretne pytania ze strony uczestników, to kiedy mamy publikować swoje posty, by miały największy zasięg, generowały największe zaangażowanie, albo pytania w stylu, a kiedy wysłać maila, żeby był wysoki open rate, klikalność, albo najlepiej sprzedawały. I oczywiście można bazować na jakichś statystykach rynkowych, można odnosić się do różnych testów jako inspiracji, natomiast powiem szczerze, że bez twardych danych trudno jest odpowiadać na takie pytania, bo okej, są statystyki, natomiast to moim zdaniem są raczej inspiracje, co jeszcze przetestować, na co warto zwrócić uwagę. Zauważ poza tym, że za sukcesem Google'a i Facebooka, dzisiaj to są gracze, którzy zgarniają tak w Polsce, jak i za granicą 50% naszych budżetów reklamowych, no stoją dane. Im więcej ci giganci wiedzą o nas, tym w zasadzie skutecznie docierają z przekazem. I oczywiście z jednej strony to nas przeraża może jako konsumentów, ale z drugiej strony Z drugiej strony, no wydaje mi się, że właśnie przewaga firmy Zuckerberga czy założycieli Google'a, Brina i Page'a polega na tym, że tych informacji mają bez liku. Niektórzy powiedzą pewnie, że nawet wiedzą więcej o nas niż często my sami. No i patrząc z perspektywy właśnie tej twojego pytania, czy ładne kreacje, niestandardowe kreacje sprzedają, oczywiście one wspierają cały proces działań brandingowych, performance'owych, natomiast to jest jeden z trybików. Jeżeli chcesz efektów, no to oczywiście musisz zbierać, analizować dane, żeby je optymalizować, żeby przeprowadzać testy. A poza tym, jeżeli patrzymy na rozwój technologii, to ona jest głównie oparta o dane, bo możemy używać fajnych haseł takich jak automatyzacja marketingu, jak CRM, natomiast jeżeli tych danych nie ma, no to co my tak naprawdę mamy automatyzować, personalizować, targetować i tak dalej.
No właśnie, dane to również różnego rodzaju narzędzia, technologie marketingowe, tak zwana klasa narzędzi MarTech, czyli Marketing Technologies. Czym kierować się przy wyborze narzędzi i technologii w swojej firmie czy w zespole? Bo obecnie narzędzi na rynku jest bardzo dużo. Jest taka infografika pokazująca, taka dosyć popularna w branży marketingowej, pokazująca jakby wzrost ilości narzędzi marketingowych, technologii marketingowych rok do roku i generalnie tam na początku jak była to taka powiedzmy jedna kartka A4, to teraz to jest tak wielka infografika, że trzeba ją pobrać, ona zajmuje kilkanaście megabajtów w PDF-ie, trzeba sobie ją powiększyć, żeby zobaczyć w ogóle co tam jest napisane, także ten rynek rośnie naprawdę, eksploduje wręcz coraz mocniej każdego roku. Jak do tego w ogóle podchodzić? Czy to jest tak, że te narzędzia są niezbędne w naszej codziennej pracy już, czy może raczej to jest kwestia tego, że nie zawsze to chodzi o narzędzie, tylko czasami chodzi o sposób myślenia i wiele z tych procesów można zrealizować na przykład, nie wiem, w Excelu, w dobrze stworzonym spreadsheetie w Excelu czy w Google Docsie. Jak ty do tego podchodzisz? Jak rekomendujesz w ogóle do tego podchodzić naszym słuchaczom?
Pierwsze pytanie brzmiało, czym się kierować w przyborze narzędzi, więc moja odpowiedź jest chyba najkrótsza z możliwych, generalnie realnymi potrzebami. Natomiast fajnie, że zacytowałeś tę informację o tej infografice, bo bodajże rok temu, jak sobie przypominam, miałem okazję przeprowadzić wywiad właśnie z twórcą firmy HubSpot, dzisiaj lidera na rynku automation marketing, jednocześnie właściciela serwisu Chief Martech, który stoi za tą infografiką i też mu zadawałem te pytania, jak to jest, jakimi kryteriami się posługuje, kieruje, kiedy dobiera firmy, żeby się pojawiły na tej infografice. No i powiem szczerze, że odpowiadał, że to jest chaos i że ta infografika nie jest wcale doskonała. Natomiast mówiąc właśnie o Martechu, bo to jest temat, który raz, że mnie kręci, a dwa pokazuje też kierunek ewolucji, zmiany, w którym idzie ten digital marketing, to Scott Brinker, bo o nim w sumie mowa, mówiąc o twórcy HubSpota, o właścicielu tego serwisu Chief Martech, on identyfikował w zasadzie dwa kierunki rozwoju tych narzędzi i technologii. Pierwszy to jest kierunek związany z rozumieniem ścieżki decyzyjnej, ścieżki zakupowej klienta. Coś, co często funkcjonuje na rynku marketingowym pod nazwą Customer Journey, czyli próbujemy sobie zidentyfikować te punkty styku, touchpointy, gdzie ten klient może mieć potencjalnie kontakt z naszą marką, z usługami, produktami. No i kwestia oczywiście czasu, ile potrzebuje na zakup danego produktu czy skorzystania z usługi. To jest jedna kategoria tych narzędzi. A druga to jest kategoria związana z podnoszeniem efektywności, czyli na przykład dzięki automatyzacji procesów jesteśmy w stanie pewne rzeczy przyspieszać, no budować pewne scenariusze do działań i muszę powiedzieć, że mnie się ten podział podoba, mnie to przekonuje po prostu. Natomiast patrząc z perspektywy zmian, które się dzieją na rynku, to wydaje mi się, że trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj marketer, myśląc o kampaniach reklamowych, będzie myślał takim klasycznym podziałem kreacja i media. Kreacja i media, gdzie nawet kiedyś, jak pamiętam, zaczynałem w tej branży digitalowej, bodajże w sierpniu 98 roku zacząłem, no to nawet był taki wyraźny podział, 20% budżetu kieruj na kreację, 80% na media. Dzisiaj jak widzę na badania, czy patrzę na badania i marketera, to widzę, że nawet 10% budżetów marketingowych, co warto podkreślić, a nie IT, budżetów marketingowych jest wydawanych na zakup technologii i patrząc z perspektywy właśnie tych zmian, które się dzieją, to marketerzy zaczynają albo coś audytować, albo coś monitorować, albo coś optymalizować. Zauważ, ta technologia jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Takie serwisy jak AppSumo, które zajmują się chociażby promowaniem różnych narzędzi szeroko rozumianego martechu, no są taką fajnym sposobem promocji właśnie różnych technologii. Sam często kupuję różne aplikacje za 50-60 dolarów i umówmy się, że licencja jest na całe życie. Tak chociażby skorzystałem kiedyś z fajnego dealu, jakim jest platforma Lendingi, bardzo przecież popularna w Polsce do tworzenia stron docelowych, ale generalnie wydaje mi się, że kierunek martechowy pokazuje, że marketerzy, jeżeli chodzi o tą część taką cyfrową, digitalową, idą w kierunku technologii i jeżeli chcesz robić to dobrze, w sensie monitorować chociażby pracę swojej agencji i weryfikować, czy zmierzamy w dobrym kierunku, to trudno sobie wyobrazić, że nie sięgamy po technologię. Ona bardzo przyspiesza. Taki przykład jeszcze, który ostatnio na mnie zrobił dobre wrażenie, to jest aplikacja, która nazywa się Attention Insight i możesz wykorzystać sztuczną inteligencję do przeprowadzania badań eye trackingowych. Czyli coś, co było zawsze kosztowne, coś, co wymagało czasu, trzeba było zrekrutować grupę docelową, trzeba było zaprosić te osoby, skalibrować wzrok, wykorzystać eye trackera, spisać to wszystko, to dzisiaj w ciągu 5-10 minut jesteś w stanie zrobić sobie taką hitmapę. No i tak jak autorzy tej aplikacji mówią, z 90% dokładnością są w stanie stwierdzić, w jaki sposób wzrok będzie poruszał się po Twojej stronie internetowej, po Twoim poście, po Twojej kreacji displayowej. No więc moim zdaniem to pokazuje, jak bardzo szeroko możemy mówić o martechu, jak dużo jest różnych aplikacji, kategorii, no a przede wszystkim pokazuje też kierunek i zmiany, jeżeli chodzi o ten rynek digitalowy. On się rzeczywiście zaczyna komplikować na tyle, że potrzebujemy albo automatyzacji, albo właśnie znowu wracamy, zobacz, do danych, zrozumienia potrzeb, zachowań klientów, żeby jeszcze lepiej decydować o tym, w które kanały inwestować, a które możemy sobie na przykład odpuścić.
No właśnie, ty powiedziałeś bardzo dużo z perspektywy nas, osób pracujących w marketingu, z perspektywy właśnie branży marketingowej, technologii marketingowych, a spójrzmy na to z drugiej strony, jak zmieniły się zwyczaje konsumentów, że menadżerowie marketingu muszą zmienić swoje podejście do codziennej pracy i właśnie myśleć o tym analizowaniu danych, o automatyzacji, różnego rodzaju technologiach, śledzeniu, analizowaniu pewnych rzeczy. Mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć?
Wiesz co, no, to jest trochę taki fatalny czas, bym powiedział, bo jednak ten 2020 rok i ta pandemia albo przyspieszyła, albo zmieniła to, co miało się toczyć jakby swoim torem. W sensie byliśmy przygotowani na pewne zmiany, natomiast one znacznie przyspieszyły, czego najlepszym przykładem są wzrosty e-commerce, czego najlepszym dowodem jest próba przeniesienia obsługi klienta do tych kanałów zdalnych, bo jeżeli popatrzymy chociażby na branżę motoryzacyjną, no to coś, co wydawałoby się dosyć trudne, że można kupować samochód przez internet, to nagle okazuje się, że powstają wirtualne salony, czy Volkswagena, czy Skody, czy innych marek, no i można kupić sobie samochód przez internet, to może kiedyś było zarezerwowane dla takich unikalnych, niszowych brandów, jak chociażby Tesla, a dzisiaj to staje się czymś normalnym. Druga sprawa, wykorzystanie takich aplikacji jak Booksy, na przykład przez bank BNP Paribas, do umawiania spotkań z doradcami w oddziałach, albo wideokonferencje, tak? Czyli już dzisiaj kluczowym celem nie zawsze jest wypełnienie formularza, ale właśnie kontakt bezpośredni z klientem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu. No i patrząc z perspektywy znowu kolejnych lockdownów, a przecież już za moment i pewnie w 2021 roku kilka takich zanotujemy, to pokazuje, że te lockdowny właśnie fundują biznesowi taką szybką ścieżkę transformacji w kierunku digital commerce i marketingu. Ja też patrzę na to z perspektywy na przykład zapytań swoich klientów. 2020 rok było dużo zapytań związanych z e-commerce'em i taka potrzeba ewidentnie transformacji. Przygotowujemy się na pewne zmiany, no a one są podyktowane przede wszystkim tym, że klienci zaczęli chętniej kupować się przez internet, klienci zaczęli właśnie być coraz bardziej aktywni w tym internecie, no i patrząc z tej perspektywy, zrozumienie, znowu wracam do tego klienta, będzie kluczowe i dostosowanie się do tych zmian.
Jest taka jeszcze jedna warstwa w kontekście tego, o czym rozmawiamy, tych dwóch pytań odnośnie i zarazem konsumentów i jakby pracy nas jako marketerów, menadżerów marketingu, jakby analizowanie, raportowanie, wyciąganie wniosków z naszych działań. Powiedz proszę, jak komunikować się efektywnie z przełożonymi, czy to jest zarząd, czy to jest jakiś dyrektor marketingu, szef, czy właściciel firmy, w jaki sposób z nimi rozmawiać, bo mam wrażenie, dlaczego to pytam, bo mam wrażenie, że często menadżerowie i dyrektorzy marketingu nie wiedzą za bardzo, jak i jakimi metrykami komunikować się w kontekście właśnie realizowanych projektów i działań marketingowych.
Wiesz co, to jest dobre pytanie, ale chyba cię zaskoczę i to bardzo, ponieważ mam wrażenie, że znowu 2020 rok, może jeszcze ten poprzedni, przynosi takie ogromne zmiany, też patrzę z moich doświadczeń szkoleniowych. To znaczy coraz częściej dyrektorzy, prezesi i to nawet dużych firm pojawiają się albo na szkoleniach, albo życzą sobie takich sesji coachingowych. Na przykład jestem teraz dokładnie po takich 13 sesjach coachingowych z jednym z prezesów dużej spółki giełdowej, który jakby dostrzega potrzebę podniesienia kompetencji digitalowych i żeby zrozumieć właśnie, co on ma mierzyć, czego może egzekwować z jednej strony od swoich pracowników, bo to jest taki dylemat standardowy, czy budować te kompetencje in-house, ale z drugiej strony, czego może wymagać właśnie od agencji, domów mediowych, firm technologicznych. Więc wydaje mi się, że po pierwsze rośnie świadomość po stronie zarządów, dyrektorów co do i metryki potrzeby tak naprawdę budowania tych kompetencji digitalowych. Z drugiej strony wydaje mi się, że jakby szukanie sztucznego języka, żeby mówić o kliknięciach liczonych CTR-ami i tak dalej, to jest trochę tak naokoło. W sensie takim ja wierzę, że zarządy firm, że prezesi firm jakby szybko przetransferują się na taki język digitalowy i chociażby takie krótkie sesje szkoleniowe, krótkie sesje coachingowe pozwalają jakby zrozumieć pewną specyfikę komunikacji właśnie w obszarze takim, bym powiedział, bardziej analitycznym, bardziej takim skupionych na danych. Dlatego nie szukałbym alternatywy do języka, tylko raczej bym postawił przede wszystkim na edukację, bo to załatwia wiele problemów, tak bym powiedział, żeby dobrze zrozumieć, co tak naprawdę mieliśmy dowieść i czy dowieźliśmy i tak naprawdę, czy to dowieźliśmy, to było tanie, drogie, skuteczne, efektywne.
Wspomniałeś kilka razy o kompetencjach, co będzie de facto głównym jakby korem tej naszej rozmowy dzisiejszej. Natomiast zanim przejdziemy już bezpośrednio do tych kompetencji, wiesz, menadżer to tak naprawdę również zespół i często to jest zespół, którym ten menadżer zarządza. Powiedz proszę, jak zbudować zespół marketingowy w 2021 roku i na jakie kompetencje postawić i jakie są kluczowe, żeby zbudować taki zespół, który będzie w stanie odnaleźć się w dzisiejszych czasach i jednocześnie realizować skutecznie i efektywnie założone działania marketingowe? Mhm.
To ja rozbiję to na dwa pytania. Po pierwsze, jako freelancer, który od 10 lat działa w pojedynkę z dwoma nieudanymi rekrutacjami, to nie chciałbym się tutaj wypowiadać, jak zbudować zespół, ale mówiąc o kompetencjach, na co chciałbym zwrócić uwagę, tych kluczowych kompetencjach, to jest dobry temat, to brzmi dobrze, w sensie mega dobrze, w sensie takim, że trzeba rzeczywiście poszukać sobie osób, które są w stanie sprostać dzisiejszym tym wyzwaniom, które już tutaj chyba wielokrotnie wymienialiśmy. A kto dzisiaj jest na fali? No przede wszystkim specjaliści związane z reklamą programatyczną. W sensie tych kompetencji na rynku brakuje zarówno po stronie tej takiej popytowej, mówiąc o rynku reklamowym, o klientach, o agencjach, domach mediowych, jak i tej części podażowej, myślę o wydawcach, o mediach, którzy w zautomatyzowany sposób sprzedają właśnie swoje powierzchnie reklamowe, więc na pewno programatik. Na pewno szukamy doświadczonych, podkreślam słowo doświadczonych, social media managerów, w sensie takim, że ktoś powinien ogarnąć te wszystkie nasze kanały, bo to jest to nie jest sztuka specjalnie wejść na wiele kanałów i każdy po macoszemu traktować, ale jednocześnie wiedzieć świadomie, po co my idziemy do tych kanałów społecznościowych, dlaczego wybieramy Facebooka, a nie LinkedIna, dlaczego Instagram, a TikTok to dopiero w kolejnym odsłonie, no i oczywiście kwestia samej komunikacji, analityki i tak dalej. A skoro mówię analityka, no to wiadomo, znowu dane i analitycy i to, w co mocno jeszcze wierzę osobiście, to uważam, że też widać na rynku poszukiwanie kompetencji takich content marketingowych i UX-owych, więc jest duży nacisk również na poradzenie sobie z kolejnymi wyzwaniami, które nam digital funduje, takimi jak chociażby adbloki, a tutaj posiłkując się danymi z IAB Europe z tego roku, ponad 50% internautów w Polsce ma zainstalowanego Adblocka, więc mówiąc wprost, trzeba jakoś znaleźć alternatywny sposób na dotarcie do konsumenta z komunikatem i tutaj content marketing i reklama natywna w zasadzie, bo to chyba jednym tchem trzeba wymieniać, wchodzi na scenę i rzeczywiście jest dzisiaj w świetle reflektorów. A druga rzecz, no user experience rozumiane bardzo szeroko, bo z jednej strony jest to ułatwienie pewnego procesu nawigacji, poruszania się, podejmowania procesów zakupowych, ale również to chociażby w którym kierunku migruje Google i wydawałoby się rzecz bardzo technologiczna, bo mówiąc chociażby o pozycjonowaniu organicznym, to te kompetencje w zakresie SEO idą również w kierunku właśnie UX-owym, czyli jak projektować coś, co będzie intuicyjne, proste, co również Google doceni. Ja bym powiedział nawet tak konkludując jakby część tej wypowiedzi do tego pytania, że to są głównie dwie ścieżki rozwoju na tym rynku, a przynajmniej ja się pod tym podpisuję. Albo wybieram taką wiedzę ekspercką, czyli taką specjalizowaną, czyli koncentrujesz się na pewnym wybranym obszarze, wybranej dziedzinie digital marketingu. To może być właśnie programmatik, to może być właśnie to SEO, czyli search engine marketing, rozumiany zarówno jako ta część taka reklamowa Google Ads, jak i ta część organiczna związana z pozycjonowaniem, czyli to magiczne SEO, czy social media jako aktywność. Albo druga ścieżka to jest ta ścieżka przekrojowa, gdzie przekonuje mnie akurat ten mocno kierunek, bo chyba sam go reprezentuję i jeżeli patrząc na moje doświadczenia, na moje kompetencje również szkoleniowe, to często właśnie koncentruję się na tym zakresie takim strategiczno-taktycznym, czyli rola osoby, która, no, źle to zabrzmi, ale zbiera do kupy wszystkie te kanały i sama decyduje, jak ma wyglądać jej sposób komunikacji, strategia na obecność w digital marketingu, czyli zna się na wielu rzeczach, to nie znaczy, że ta wiedza musi być jakby stricte ekspercka, ale jest to doświadczony, świadomy partner do rozmowy dla agencji, dla ekspertów, dla freelancerów, dla domów mediowych, wie w jaki sposób stawiać cele, wie w jaki sposób rozliczać, komunikować. No i w zasadzie to dzisiaj chyba też taki digital marketer staje przed takim dylematem, czy pójść wąską ścieżką specjalizowaną ekspercką, czy zostać takim digital marketerem, nazwijmy to 360 stopni, wiem dużo, nie jestem ekspertem może w tej dziedzinie, ale potrafię się tutaj poruszać swobodnie po wszystkich meandrach marketingu w internecie.
Wyprzedziłeś moje dwa kolejne pytania, bo właśnie chciałem cię zapytać o tych tak zwanych full stack marketerów, albo jak to się nazywa, generalistów marketingowych, czyli tych właśnie, którzy łączą kropki i tej koncepcji właśnie T-shaped marketer, czyli właśnie tych specjalistów, którzy są bardzo wąsko wyspecjalizowani w jednym z wybranych obszarów właśnie digital marketingu. Więc jak już o tym powiedziałeś, to może zapytam tak, zbierając kolokwialnie mówiąc do kupy te dwa obszary, czy twoim zdaniem można powiedzieć, że któryś jest lepszy, czy nie? Czy raczej on zależy indywidualnie, stricte od kompetencji i chęci, czy to właśnie wejścia głębiej w jakiś specjalistyczny obszar, czy bycia bardziej takim właśnie człowiekiem, który łączy te wszystkie rzeczy w całość i na tej podstawie wyciąga jakieś wnioski, czy tworzy właśnie strategię?
Ja bym chyba tego nie traktował w kategorii lepszy, gorszy. Mnie się wydaje, że to po części wynika z preferencji, ze ścieżki, którą sobie obrałem. W sensie kręci mnie, nie wiem, grzebanie w algorytmach, to wybieram kierunek SEO. Albo jestem po prostu, chciałbym wiedzieć, jak to w ogóle funkcjonuje i wystarczy mi poziom taki, można by powiedzieć, bardziej strategiczny i to jest jakby jeden kierunek. Drugi kierunek to wydaje mi się, to jest często związane również ze specyfiką zawodu, gdzie po której stronie go wykonujemy. W sensie zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że taki digital marketer 360 stopni, czy jak to fajnie określiłeś, full stack marketer, to jest taka dziedzina częściej wymagana po stronie klienta, który komunikując się, rekrutując różnego rodzaju agencje, podmioty do współpracy, no, łączy te, jak ustaliliśmy, i twarde, i miękkie kompetencje, dzięki temu jest w stanie prowadzić dialog, rozumieć różne raporty, interpretować te dane i wyznaczać pewne cele, czasem, no mówiąc kolokwialnie, kogoś ochrzanić za to, że nie dowożą, więc jakby ta taka wiedza, można powiedzieć, bardziej przekrojowa, ta 360 stopni, jak określiliśmy, jest wymagana, Natomiast być może na poziomie takim agencyjnym jest więcej tych kompetencji takich bardziej specjalizowanych. To znaczy na takie spotkanie zauważ często przychodzi osoba, która jest ekspertem, specjalistą od Google Adsów, od Facebook Adsów. Tu mamy eksperta od Instagrama, tam jeszcze bardziej wyedukowaną, doświadczoną osobą od chociażby takich platform jak TikTok. Czyli bym powiedział, że niewartościowo bym kto jest lepszy, gorszy, tylko gdzie w tej całej układance, można powiedzieć, i firmy, i agencji, i domów mediowych te role będą niezbędne, potrzebne. Ja natomiast cały czas wierzę, że taki full stack marketer to trochę taki reżyser, nie? Który może nie buduje scenografii, ale wie, gdzie dzwoni, wie, jak poskładać tych wszystkich aktorów, czy nie wiem, używając innej terminologii, trochę jak trener piłkarski, wie, na której pozycji, gdzie kogo ustawić i w związku z tym i potrzebuje zarówno tej eksperckiej wiedzy, żeby to wszystko ze sobą zagrało, ale też potrzebujemy takiego dyrygenta, który wie, które obszary są niezbędne, żeby je zatrudnić i żeby nie było takiego przeciągania liny, że nie, więcej dosypy na Google'a, nie, więcej na Facebooka, to ktoś musi powiedzieć dość, ja uważam, że tyle powinno pójść naszego budżetu w kierunku właśnie mediów społecznościowych, tyle na wyszukiwarkę, a tutaj jeszcze powinniśmy pamiętać o brandingu i reklamie displayowej wideo, więc niewartościowałbym tych ról, bardziej bym patrzył na to z perspektywy raz potrzeb organizacji, a wydaje mi się, że patrząc z perspektywy właśnie takiego wyraźnego podziału, tu jest rynek marketerów, to bardziej przydają się te kompetencje, tak jak to fajnie powiedziałeś, właśnie full stack marketera, natomiast po stronie agencyjnej częściej jest zapotrzebowanie na takich ekspertów w poszczególnych dziedzinach.
Odpowiedziałeś na to pytanie lepiej niż sobie wyobrażałem, bo ja oczywiście nie miałem na myśli takiego wartościowania, co jest lepsze w takim stricte ujęciu właśnie wartościowania tych dwóch obszarów, tylko bardziej w kontekście mi chodziło, żeby to tak jakoś poukładać i dopasować może właśnie ten zestaw umiejętności do konkretnych oczekiwań właśnie, czy to po stronie klienta, czy po stronie organizacji. Także dziękuję bardzo, że fajnie to ustrukturyzowałeś. Jak już wspominałeś i kilka razy, nie tylko przy tej odpowiedzi o agencji, tak jeszcze chciałbym wrócić do wcześniejszego pytania odnośnie kompetencji w zespole. Czy uważasz, że albo inaczej, to jest może inaczej, żeby tego nie zawęzić, które kompetencje powinno się mieć zawsze in-house, czyli w firmie, w organizacji, w swoim zespole marketingowym, na przykład po stronie klienta, a które kompetencje twoim zdaniem można z powodzeniem zlecić agencji zewnętrznej, która by zajęła się na przykład egzekucją poszczególnych obszarów digital marketingu?
Dobre pytanie, ale obawiam się, że takiej jasnej, konkretnej odpowiedzi nie będzie, więc ja wierzę, że gdybym miał budować swój zespół po stronie rzeczywiście klienta, to autentycznie przydałby się na pewno dobrze zorientowany strateg, taktyk, bo zauważ też moje kompetencje nie tylko szkoleniowe, ale często doradcze polegają na tym, że pomagam firmom już na poziomie rekrutacji firm i agencji. Zdarzają się takie, bym powiedział, czasem scenariusze dość oryginalne, zwłaszcza gdzie wymagane są takie kompetencje i znajomość technologii, jak chociażby temat SEO jest tutaj świetnym przykładem, że kiedy organizujemy przetarg, mówię o dużej całkiem firmie ubezpieczeniowej, to po każdym wyjściu agencji słyszę, dobra Artur, teraz powiedz nam, o czym oni mówili, więc zakładam, że pewien fundament musi być na poziomie wiedzy, więc mocno wierzę, że firma powinna głównie skupić się na takich właśnie full stack marketerach, na tych digital marketerach 360 stopni, natomiast jeżeli jej wyborem jest w ogóle budowanie własnych kompetencji takich in-house'owych, a to też widzimy na rynku, że niektórzy zaczynają się wartościować, czy jest sens edukowania agencji w zakresie social mediów, może sami to zrobimy lepiej, przenoszenia tych kompetencji też na poziomie grupy, bo to się może opłacać również w kontekście finansów, jak nie wiem, słyszymy, że programatik właśnie dzisiaj pojawia się w grupie Volkswagen, bo dużo tych kampanii dla wielu różnych marek, no to pokazuje, że jeżeli to są takie decyzje strategiczne, to często one pociągają za sobą również konieczność zatrudniania ekspertów, wąsko specjalizowanych, którzy świetnie czują się właśnie w jakimś wycinku, można powiedzieć, tego digital marketingu, ale muszę Ci powiedzieć, że bazując na tym, że od 5 lat prowadząc szkolenia DIMAC-owe przy współpracy z IAB, to zdarza mi się właśnie zaobserwować takie ciekawe zjawisko, że nawet osoby, które są mocno dopasowane do jakiegoś wycinka, czyli taki ekspert od Search Engine Marketingu, po szkoleniu przychodzi i mówi, wiesz co Artur, otwierasz oczy, bo ja skupiony tutaj na Google nie miałem świadomości, że to jednak pewien jest mechanizm i ten SEM może jest ważnym, ale cały czas pewnym trybikiem na tej mapie całej digital marketingu, więc Jeżeli miałbym wskazać jedną kluczową evergreen taką kompetencję, to absolutnie wierzę w przekrojową, fundamentalną wiedzę na temat digital marketingu, czyli musisz trzymać rękę na pulsie. Natomiast zakładam, że może nie wiem, niektóre dziedziny bardziej Cię interesują, no, każdy z nas pewnie ma pewne preferencje, jeden woli temat content marketingowy, socialowy, inni woli wręcz przeciwnie, twarde dane, analityka, właśnie to SEO, Google Ads i woli podziergać trochę w tych wszystkich danych, ale za tym pewnie stoją strategiczne wybory firmy, czyli czy outsourcujemy, czy budujemy kompetencje in-house, ale niezależnie od tego, czy outsourcujemy, czy budujemy te kompetencje in-house, to taka klasyczna wiedza fundamentalna, przekrojowa na temat tego digital marketingu powinna moim zdaniem być.
Przejdźmy już teraz do tych kompetencji digitalowych właśnie marketing managera. Powiedz proszę, czy są jakieś w ogóle tak w ramach wstępu takie kompetencje, które pozwolą być takim menadżerem kuloodpornym na zmiany, jakie zachodzą na rynku, na świecie, takie dajmy na to jak pandemia koronawirusa. Czy jest jakiś uniwersalny zestaw cech, czy to miękkich, czy twardych, które zapewnią pracę w marketingu niezależnie od branży, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie?
Dobre pytanie, natomiast nie wiem, czy zauważyłeś, że digital marketerzy trochę zaczynają mówić jak prawnicy, to zależy, w sensie, że trudno wskazać jedną konkretną cechę, która zawsze byłaby, czy kompetencję, która byłaby na tyle uniwersalna. Mnie się wydaje, że to troszkę już wybrzmiało w naszej rozmowie o tyle, że specyfika w ogóle marketingu w internecie to jest łączenie dwóch, wydawałoby się czasem z pozoru skrajnych obszarów, czyli te kompetencje miękkie, psychologa, właśnie grafika, copywritera, UX-owca, który potrafi zrozumieć potrzeby klienta, tworzy fajną personę, zaczyna wchodzić w jego buty, w głowę, żeby zrozumieć jego system wartości, emocje, motywacje, frustracje i na tej podstawie powstaje pewien koncept także strategiczny, a z drugiej strony to jest ta kompetencja taka bardziej, bym powiedział, technologiczna, gdzie zaczynamy coraz odważniej przecież wchodzić na rynek algorytmów i dzisiaj choćby patrząc na perspektywy zmian, które dzieją się i zadzieją jeszcze w najbliższych latach, chociażby w kontekście domów mediowych, to już nie media planner będzie autorytarnie decydował, co tutaj wstawi w media planie do klienta, tylko no witaj w świecie algorytmów, to Google, Facebook, właśnie reklama programatyczna zaczyna decydować o tym, gdzie się nasza reklama wyświetli, ile tego budżetu będzie, jakie będą finalne koszty, więc na pewno algorytmy i zrozumienie takich kompetencji będzie tutaj ważne. No, coraz odważniej też widzę po ogłoszeniach na przykład o pracę w digital marketingu są oczekiwania w zakresie umiejętności pewnych programów, czy graficznych, czy również programowania, skryptowania, obsługi pewnych baz danych, albo jak sobie już mówiliśmy o martechu, pojawia się coraz częściej lista narzędzi, gdzie jest wskazane, żeby ktoś kojarzył. O tych takich może bardziej oczywistych, znanych rynkowych, jak chociażby Brand24 do monitoringu, SoulTrender do analityki socialowej, ale pojawia się chociażby już Zenuto jako fajne narzędzie do monitoringu widoczności strony w wyszukiwarce, jako identyfikacja słów kluczowych, na które warto nie tylko pozycjonować czy reklamować się jako witryna, ale również jako inspiracja dla content managerów, o czym w ogóle pisać, więc trudno wskazać może jedną kompetencję niezależną, natomiast wydaje mi się to jest taki klon części tej takiej psychologiczno-miękkiej, komunikacyjnej, coś co zawsze było w naturze marketera, ale też trzeba dodać właśnie, że skoro jesteśmy w digital marketingu, a nie klasycznym marketingu, to bez znajomości technologii i specyfiki tego świata online'owego trudno jest być takim, można powiedzieć, pełnowartościowym digital marketerem.
A które z tych kompetencji są Twoim zdaniem najbardziej niedoceniane przez marketerów? W sensie chodzi mi, wiesz co, o takie obszary, które wszyscy wiemy, że są ważne, ale nie zabieramy się za nie za bardzo, bo albo nie wiemy jak, albo się tego czegoś tam boimy w tym obszarze, że nie damy rady. Są jakieś takie obszary?
Wiesz co, powiem szczerze, że chyba jakbym spontanicznie miał wskazać, to chyba ta część user experience jest tak nie do końca doceniana, bo w ogóle mam takie wrażenie, że znakomita większość marketerów, myśląc o kampaniach, myśli cały czas o pozyskiwaniu nowych klientów, myśli o tym, jak, gdzie jeszcze tak naprawdę być, co rozważyć w kontekście tych różnych działań. albo jakby nie do końca zabezpiecza te tyły, jeżeli mogę tak określić. Czyli, a jak już ten użytkownik przychodzi, to dlaczego konwersje w internecie, w e-commerce są zazwyczaj między 1 a 3%? I co można zrobić, żeby nie tyle skupić się na generowaniu znowu ruchu na stronie, wizy tego trafiku, tylko jak podnieść potencjał sprzedażowych z 3 do na przykład 5 czy 10%, jeżeli chodzi o procent zamienianych wizyt na klientów. To taki obszar wydaje mi się niezwykle istotny, ważny, tym bardziej, że ta część UX-owa jest, wydaje mi się, o tyle ważna również w kontekście zmian algorytmicznych, czyli na przykład nawet moi autorzy do magazynu zaczynają mówić o UX-ie w reklamie. Czyli to już nie jest tylko, to nie jest już tylko domena tego człowieka, który gdzieś tam jakieś makiety projektuje, jakieś badania przeprowadza, ale mówiąc o tym customer experience, mówiąc o zachowaniach klientów, jego łatwości korzystania z pewnych rzeczy, to chyba taką niedocenianą właśnie kompetencją jest ten UX, bo tutaj nie widać takich konkretnych, wydaje mi się, pieniędzy. I tak jak rozmawialiśmy sobie o zarządach, to nawet jaka jest metryka sukcesu pracy UX-owca, który przygotowuje makiety na wstępnym etapie. Dobra, makietę akceptujemy, ale róbmy już projekt, już sprzedawajmy, już zarabiajmy, już niech ta strona docelowa będzie. Więc intuicyjnie wskazałbym tak spontanicznie to, co przychodzi mi do głowy, to na pewno kompetencje w zakresie user experience.
Wspominałeś jeszcze o obszarze szeroko pojętym technologicznym. Jak gdzieś tam się poszuka różnego rodzaju raportów, czy czytać można w magazynach branżowych, to często jest taki strach przed tym, że za jakiś czas zastąpią nas w różnych obszarach roboty, zwłaszcza w takich czynnościach powtarzalnych. I jak to jest w ogóle w branży marketingowej? Czy grozi nam coś takiego, że część z nas, marketerów, zastąpią jakieś algorytmy czy zautomatyzowane narzędzia? I jeżeli jest takie zagrożenie, to jakie kompetencje Twoim zdaniem pozwolą a lepiej się do tego przygotować, a b po prostu wykorzystać tą technologię pod, żeby ona działała tak jak my chcemy i żebyśmy to my zarządzali tymi narzędziami, a nie żeby to było odwrotnie i żeby algorytmy decydowały o tym, co kiedy my mamy robić.
Ale wiesz co, dlaczego miałby nas nie zastąpić te algorytmy? Bo w sumie tam, gdzie jest ta nudna, żmudna, taka monotonna praca, to tam w sumie widzę taki duży potencjał dla automatyzacji, do wykorzystania właśnie tych robotów, czy szerzej sztucznej inteligencji, gdzie ktoś za mnie zrobi taką trudną, właśnie nudną pracę w postaci gromadzenia, przetwarzania tych danych, a najlepiej, jakby mówiąc kolokwialnie, wypluł na koniec raport i powiedział mi, co mam zrobić. Więc myślę, że to idzie w tym kierunku i bardzo dobrze, że idzie, bo zwłaszcza kiedy tych danych zaczyna przybywać, kiedy opcji reklamowych jest coraz więcej, kiedy w ogóle wartość rynku reklamy, no to jest zmiana gigantyczna. Wiesz, no jak ja dołączałem do branży digitalowej, to mówiliśmy, rynek reklamy internetowej to był 10-20 milionów złotych, dzisiaj my mamy 5 miliardów złotych, a internet, właśnie co pokazują ostatnie badania Zenit Optimedia czy grupy Publicis, no właśnie dogonił telewizję, więc to są diametralne zmiany na tym rynku. A jeżeli chcemy optymalizować naszą komunikację reklamową, to uważam, że te roboty, ta automatyzacja, digitalizacja to jest bardzo dobry kierunek, bo szybciej i zakładam trafniej będą podejmować decyzje, w jaki sposób optymalizować nasze działania reklamowe. No i co najważniejsze, oszczędzą nam, można powiedzieć, takiej monotonnej pracy w postaci, nie wiem, przeglądania komórek w Excelu, tylko wrzucając sobie, zakładam, chociażby takiego Excela do jakiegoś worka z automatyzacją, na koniec dostaję wydruk, dobra, to warto optymalizować ten element, przesuń budżet z tej platformy do drugiej, no to jest oczywiście wizja idealnego świata, ale zakładam, że on w perspektywie najbliższych lat prawdopodobnie tak będzie wyglądał.
Rozmarzyłem się, jak powiedziałeś, tym, że wrzucasz gdzieś Excela i ci na końcu wypisuje rekomendacje. Piękna sprawa. Tak bym sobie to wyobrażał w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Słuchaj, powiedziałeś o wielu różnych kompetencjach, które powinno się mieć, które są przydatne, które mogą ułatwić wiele obszarów w pracy marketera. A powiedz proszę, jak twoim zdaniem te kompetencje w obecnych czasach rozwijać? Jakie mamy możliwości, jeżeli chodzi o szkolenia, kursy, czy jakiegoś rodzaju dostępną wiedzę w sieci w ogóle w obecnych czasach? No bo wiemy, że z racji na sytuację z koronawirusem w roku 2020, no to rynek szkoleń takich offline tradycyjnych no praktycznie umarł, nazywajmy rzeczy po imieniu. Jak to obecnie wygląda? Czy te szkolenia przeniosły się do sieci? Czy może właśnie w tej chwili jest jakaś duża dziura, mówiąc kolokwialnie, na rynku szkoleniowym są jakieś braki? Jak to wyglądało? Jakie mają możliwości nasi słuchacze?
Wiesz co, kiedy popatrzymy sobie na to, co wydarzyło się w marcu tego roku, kiedy to był taki może rzeczywiście pewien szok w wielu różnych biznesach, to akurat wydaje mi się, że branża digital marketingowa szybko się pozbierała. I może na początku projekty szkoleniowe, które były też zaplanowane w moim kalendarzu, albo zostały gdzieś tam przesunięte, albo zawieszone. Natomiast już od kwietnia pamiętam, że rzeczywiście ta maszyna znowu była naoliwiona i to się przeniosło oczywiście do online'u. I może trochę specyfika komunikacji jest inna, czy szkoleniowa jest inna, ale mimo wszystko ten internet ułatwił sposób działań szkoleniowych, edukacyjnych. Więc jak słusznie zauważyłeś, może i rynek szkoleń offline'owych zamarł, także ze względu na lockdowny, na decyzje często gdzieś tam administracyjne, rządowe. Natomiast rozkwitał zdecydowanie rynek szkoleń online'owych. Na pewno, jeżeli w ogóle popatrzymy na to szerzej, to tej wiedzy dzisiaj w digital marketingu nie brakuje, bo i webinary, i kursy online, i blogi. Więc powiem szczerze, że jeżeli ktoś chce rzeczywiście doskonalić się w tym zakresie, to moim zdaniem da się to zrobić często bezkosztowo albo bardzo tanio i szybko jest w stanie moim zdaniem uzupełnić przynajmniej taką wiedzę teoretyczną, bo tu mocny nacisk na tą wiedzę teoretyczną, żeby mieć podstawy i fundamenty do tego, żeby przeprowadzić swoje na przykład pierwsze kampanie w Google Adsach, Facebook Adsach, czy próbować coś optymalizować, audytować na swojej stronie. No ale bez praktyki to rzeczywiście będzie dużo trudniejsze. Natomiast no, patrząc chociażby na te trzy kwartały 2000, trzy ostatnie kwartały 2020 roku, no to powiem Ci szczerze, że naprawdę miałem co robić i pewnie gdybym miał jeszcze trochę więcej wolnych dni, więcej slotów czasowych, to bym udźwignął pewnie więcej projektów, które konsekwentnie przenosiłem już na pierwszy kwartał 2021 roku, bo i tutaj nie chcę, żeby to zabrzmiało jako chwalenie się, ale pierwsze dwa miesiące to już jestem zapakowany, można powiedzieć, na 100%, więc na pewno rynek szkoleniowy żyje, przeniósł się do internetu. To chyba taka konkluzja.
No właśnie, a jaka forma zdobywania tej wiedzy jest twoim zdaniem najoptymalniejsza i warta polecenia? Czy lepiej polegać na szkoleniach prowadzonych przez innych specjalistów rynkowych, takich właśnie trenerów jak ty na przykład? Czy może warto też pójść w kierunku takiego szkolenia się samodzielnego, czyli czytania jakichś artykułów, zakup kursów online, brania udziału w jakichś webinarach? Czy może na przykład warto wybrać się na jakieś studia podyplomowe? Jak ty w ogóle oceniasz ten rynek? Które szkolenia są twoim zdaniem najbardziej wartościowe? Które formy są najbardziej wartościowe z punktu widzenia uczestnika, słuchacza?
Wiesz co, no, to pewnie nie będę obiektywny, bo działając sam, działając z różnymi firmami szkoleniowymi, będąc oczywiście wykładowcą na różnych uczelniach, jak w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Górniczo-Hutniczej, to spotykam się z różnymi osobami, z różnymi kompetencjami i potrzebami. Natomiast mimo wszystko sugerowałbym, żeby te pierwsze kroki skierować do, czy myśleć o projektach, gdzie masz fizyczny, chociaż może dzisiaj bardziej online'owy kontakt z trenerem, prelegentem, gdzie możesz zadać pytanie, a i tak to pytanie, dobra, czy po tym szkoleniu to koniec, gdzie jeszcze szukać inspiracji, ono pada i wskazywanie dobrych, wiarygodnych, podkreślam wiarygodnych źródeł jest tutaj kluczowe, bo takich bym powiedział hochsztaplerów na tym rynku też nie brakuje, w sensie osoby, które ci obiecują, że to jest, wiesz, kampania twojego życia, że z jednej złotówki to ty zrobisz ROI na poziomie 1000%, więc umówmy się, nie ma magicznych sposobów na łamanie algorytmów Facebooka i zwiększanie zasięgów do do 100% organicznych, czy nagle gwarancji tego, że twoja strona będzie pierwsza na każde słowo kluczowe. Więc walka z mitami to pierwsza rzecz. Druga rzecz to wydaje mi się, że dobrze jest zacząć od osoby, co do której mamy zaufanie i te kompetencje buduje się często latami, w sensie takim, że albo są to uznane, wiarygodne, można powiedzieć, podmioty, jak chociażby no, takie organizacje jak IAB, jak właśnie wspomniane studia podyplomowe, gdzie jest jakaś selekcja, preweryfikacja wykładowców, ale to jest jakby pierwszy krok, natomiast no później naturalnie dobrze jest się rozwijać, no to jest na pewno kluczowe akurat w tej branży digital marketingowej, no bo wiesz, nawet pisząc swoją książkę, pamiętam pierwszą, z której byłem szczególnie dumny, i marketing w praktyce, Facebook mi przypomniał, że premiera tej książki miała miejsce 6 czy 7 lat temu, staram się ją pisać po pierwsze przekrojowo, a już nawet w momencie, kiedy oddajesz książkę w styczniu, a we wrześniu ją dopiero drukują, to ja już wiem, że w ciągu tych 9 miesięcy naprawdę rynek się zmienił i dzisiaj w ogóle nie polecam chyba nawet swojej książki, to brzmi może tak przekornie, ale jest w tym sporo prawdy, no bo to nie był czas programatika, wideo dopiero raczkowało, social media dopiero kiełkowało, więc szukanie dobrych blogów, dobrych treści, dobrych materiałów, ciekawych live'ów na Facebooku, plus właśnie kontakt z takimi wiarygodnymi osobami branżowymi, trenerami, szkoleniami, no w różnych opcjach i szkoleniowych i studiów, to jest chyba taki kierunek najbardziej optymalny, bym powiedział. A apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo wiesz, nawet często po jakimś szkoleniu, po pewnym procesie certyfikacyjnym i tak do mnie wracają często uczestnicy moich szkoleń i pytają, dobra Artur, co dalej? Tak? Jeden certyfikat, drugi, co jeszcze sugerujesz, w którym kierunku się rozwijać? No i zauważ, znowu wracamy do tego, buduję sobie fundament digital marketingowy i potem staję przed taką ścieżkę, czy iść wiedzą ekspercką, czy jeszcze podnosić tą poprzeczkę takiego bardziej świadomego, bardziej kompetentnego stratega, jeżeli chodzi o digital marketing.
Wspomniałeś o szkoleniach certyfikowanych. Ty jesteś trenerem Międzynarodowego Standardu Kwalifikacji Digital Marketingowych DIMAC, który istnieje już na rynku od 2015 roku. Jest to jeden chyba, patrząc na popularność na LinkedInie wśród wielu marketerów, którzy piszą o swoich sukcesach, chwalą się różnymi osiągnięciami, jest to jeden z popularniejszych kursów, który obecnie jest realizowany, który można zrealizować w Polsce. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat całej Akademii DIMAC? Czym ona jest? Dla kogo jest? Bo wydaje mi się, że jest to takie miejsce, gdzie można posiąść właśnie bardzo szerokie kompetencje w zakresie szeroko pojętego digital marketingu. No i interesuje mnie na to twoje spostrzeżenie z perspektywy zarówno trenera, jak i pewnie wiesz, jak kim są kursanci, jakie mają oczekiwania, jakie wiedzy szukają i jak te certyfikaty, które otrzymują po ukończeniu tego typu szkoleń, jak one później przekładają się na ich dalszą karierę zawodową. Więc może zacznijmy od początku, czym w ogóle jest Akademia DIMAC?
No właśnie, czym jest DIMAC? DIMAC czasem niektórzy nazywają takim, wiesz, prawo jazdy w digital marketingu i to chyba określenie jest o tyle trafne, że jest to w tym momencie, wydaje mi się, najbardziej przekrojowy koncept szkoleniowy, pokrywa 12 różnych obszarów digital marketingu, trzymając się właśnie takiej kluczowej, ważnej wiedzy, nie chcę już mówić fundamentalnej, bo ten DIMAC ewoluował w kierunku takiego poziomu basic, czyli osoby, które nie miały do tej pory kontaktu z marketingiem w internecie albo chcą przejść z tego tradycyjnego marketingu na digitalowy, to jest taki moduł czy kierunek kierowany właśnie do nich. Natomiast DIMAC Professional, ten, który od początku wystartował jako pierwszy, to jest takie potwierdzenie twoich kompetencji digitalowych, czyli weryfikacja wiedzy na poziomie tego, czy rzeczywiście ogarniasz, jeżeli mogę tak to określić, te najważniejsze obszary digital marketingu i jesteś takim, bym powiedział, właśnie partnerem do rozmowy między różnymi graczami, podmiotami, czyli ten klient, który ma budżet, agencja, dom mediowy i zauważ, że posiadaczami certyfikatu DIMAC są zarówno domy mediowe, agencje, także marketerzy, również dzisiaj wydawcy, którzy mocno wchodzą w ten obszar, bo muszą przetransferować swoje kompetencje choćby ze sprzedaży reklam tradycyjnych na digitalowe, więc wydaje mi się, to jest gigantycznie przekrojowe podejście. Nie zapominajmy jeszcze o studentach, którzy również zaczynają rozważać taką certyfikację, bo to podnosi ich szanse na rynku pracy, właśnie zatrudnienia chociażby do agencji digitalowych. Ja kiedyś usłyszałem, wiesz, od jednego z szefów agencji interaktywnych, że dla nich rekrutacja osób z certyfikatem DMAG to jest takie potwierdzenie kompetencji, że wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast później usłyszałem właśnie taki ciekawy termin, my sobie go ulepimy pod kątem naszych potrzeb, w sensie będzie gdzieś tam bardziej kierowany do tej wiedzy eksperckiej. Więc przede wszystkim DMAG to jest zrozumienie marketingu w internecie i tutaj trudno wskazać jedną grupę docelową, bo naprawdę jak 5 lat przygotowuję do tej certyfikacji, a od początku byłem w tej pierwszej grupie trenerów, to powiem Ci szczerze, że przekrój jest przeogromny i naprawdę od stanowisk przez formy pracy, współpracy i agencje, i domy mediowe, i wydawcy, i marketerzy, to naprawdę jest cała masa ludzi, których łączy jeden cel, chce jakby uporządkować wiedzę albo rozszerzyć wiedzę, jeżeli chodzi o ten digital marketing, a tego najlepszym dowodem będzie właśnie taki niezależny, gwarantowany przez IAB, Interactive Advertising Bureau, jako organizacja niezależna, kompetencji na rynku cyfrowym.
No właśnie, chciałem podpytać o tę kwestię certyfikatu, bo wspominasz, że jest to certyfikowane szkolenie. Co daje posiadanie takiego międzynarodowego certyfikatu DMAG? Czy to jest właśnie to potwierdzenie tych takich kluczowych kompetencji marketera, tak? Czy coś jeszcze? Czy to jest certyfikat, który do czegoś jeszcze uprawnia? Czy to jest bardziej właśnie takie świadectwo, że masz o tym pojęcie i jesteś równym partnerem do rozmowy, tak jak wspomniałeś?
Na pewno, wiesz, w wymiarze praktycznym jesteś partnerem do rozmowy, bo żeby zdać ten egzamin, zwłaszcza na poziomie professional, to trzeba się trochę spiąć, powiem szczerze, i niektórzy są rzeczywiście rozczarowani, że będąc obecni, będąc praktykami na tym rynku, jednak polegną. W sensie takim, że nie wszyscy przechodzą przez to sito weryfikacyjne, no ale jakby taka jest koncepcja, że ten certyfikat musi mieć wartość, w związku z tym chodzi o to, żeby sprawdzić, czy faktycznie masz wiedzę, czy tylko deklarujesz, że jesteś ninją digital marketingu. To jedna rzecz. Druga rzecz to wydaje mi się jest taka ważna przepustka na rynku pracy i dołączenie do pewnej społeczności, bo chyba już takiego terminu należy użyć, DMAG-owej, gdzie organizowana jest cała masa różnych eventów w postaci chociażby DMAG Voice, gdzie ludzie dzielą się własnymi doświadczeniami, kampaniami, zadają pytania, zapraszani są eksperci, więc powiem szczerze, że nawet używanie takiego terminu Akademia DMAG jest trochę uproszczeniem, bo tutaj mówimy o pewnym systemie certyfikacji kompetencji i wiedzy, gdzie jednym z elementów jest oczywiście szkolenie, bo jakby nikt nie musi przyjść na fizycznie szkolenie, może po prostu przyjść, umówić się na egzamin i zdać. Natomiast nie oszukujmy się, można przygotować się samemu. Na pewno łatwiej jest to zrobić na poziomie takiej akademii szkoleniowej, bo zwracamy uwagę na pewne niuanse, porządkujemy tą wiedzę, ale najważniejsze, że to wszystko odbyło się właśnie w takim wymiarze przekrojowym, czyli nawet jeżeli jesteś skupiony na jakiejś konkretnej dziedzinie, to my tutaj nie robimy takiego rozróżnienia, mówiąc o DMAG-u, czy rynek B2B, B2C, czy klient indywidualny, czy biznesowy, czy rynek agencyjny, domów mediowych, czy rynek klienta, więc patrząc z tej perspektywy, to jest przede wszystkim potwierdzenie właśnie swoich umiejętności, wiedzy, no i taka przepustka właśnie do swobodnej poruszania się komunikacji na tym rynku.
A jakaś bariera wejścia jest? Bo ty wspomniałeś, że przychodzą ludzie na różnych, z różnym doświadczeniem, z różnymi stanowiskami, na różnym poziomie jakby wiedzy, ale czy jeżeli ktoś na przykład by chciał się czy to przebranżowić, czy na studiach na tyle się zainteresował szeroko pojętym marketingiem, że chciał się w tym kierunku wykształcić i od tego zacząć swoją jakby przygodę z właśnie branżą marketingową, czy to jest dobre miejsce, żeby się udać na początku, właśnie nie mając tej wiedzy, albo mając ją na bardzo, bardzo niskim poziomie, albo wręcz żadnym?
Wiesz co, myślę, że tak. To jest kwestia wyboru pewnego poziomu. No, najlepszy przykład, miałem uczestniczkę, która na przestrzeni 2 miesięcy zrobiła najpierw kurs basicowy, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc od razu zapisała się na professional, bo chciała wejść jeszcze głębiej, gdzie umówmy się, wymagamy nieco więcej wiedzy, a przede wszystkim jeżeli chodzi o skalę egzaminu, to on jest dużo trudniejszy, żeby potwierdzić te swoje kompetencje. Ale tutaj trudno mówić o jakiejś, wiesz, barierze wejścia, bo w sumie każdy może przejść i dlatego niezależnie od stanowiska, od branży, od profilu klienta i tego, gdzie pracujesz, to jest to dostępny pewien standard kompetencji na rynku, bym powiedział nawet szerzej niż digitalowym, ale również marketingowym, bo mówiąc dzisiaj o tej części basicowej, to ta część jest bardziej dedykowana właśnie osobom, które no próbują się właśnie przebranżowić, jak to fajnie określiłeś, albo stawiają pierwsze kroki, czyli zaraz po studiach potrzebują pewnej wiedzy, jeszcze nie mają tej praktyki, bo professional jest jednak bardziej wymagający. Więcej takich niuansów, więcej takich doświadczeń, choćby z przepalonymi budżetami, jak to się ładnie określa, też się przydaje, żeby zrozumieć pewne zależności i robić to skutecznie i efektywniej.
Czy to jest wiedza taka typowo akademicka, że tak powiem, teoria, która jakby umożliwia płynne poruszanie się po tym świecie marketingu? Czy też jest to, jest duży nacisk położony na wiedzę praktyczną, na wiedzę praktyków? Jak to wygląda w DMACu?
Wiesz co, no, trudno mówić, że to jest wiedza akademicka jednak, bo tutaj nie idziemy w kierunku jakiejś bibliografii, tutaj nie idziemy w kierunku jakichś źródeł, tak jak sobie wyobrazimy pisanie pracy magisterskiej. Te pytania, które powstały na egzaminie, zostały opracowane przez grupy robocze IAB, a w grupach roboczych pracują reprezentanci, no właśnie, domów mediowych, agencji, wydawców, marketerów, więc skupiając się w ramach właśnie takich swoich konkretnych kompetencji, jak grupa robocza wideo, grupa robocza search engine marketing, grupa robocza social media marketing, raz, że publikują często właśnie własne e-booki, poradniki, raporty związane ze swoją dziedziną, to jeszcze dodatkowo opracowują pewną pulę pytań, które mają zweryfikować, czy rzeczywiście kompetencje w zakresie tych działań, czym się zajmują, jakby predestynują do tego, żeby mówić o tobie profesjonalista w zakresie marketingu cyfrowego. Więc no nie jest to wiedza akademicka, zdecydowanie przydaje się wiedza praktyczna, choć warto może jeszcze raz podkreślić, jeżeli jest to wiedza bardzo przekrojowa, to niektórzy mogą wyjść z takim poczuciem i tutaj nie chciałbym, żeby ktoś poczuł się rozczarowany, że nagle po takim kursie DMACowym to jest ekspertem od kampanii reklamowej w Google Ads. Nie, on rozumie, jak one powstają, jak dobiera się cele, jak działa algorytm, na co zwracać uwagę pod kątem optymalizacji. To są te elementy, które tutaj akcentujemy. On wie, czego wymagać, jeżeli jest marketerem od agencji, wie, w jaki sposób rozmawiać. No i w związku z tym mówimy o praktycznych aspektach. Natomiast oczywiście, jeżeli twoje potrzeby rosną i chciałbyś być takim ekspertem od Google Adsów, to Akademia DMAC rozszerza również swoje kompetencje nie tylko w zakresie tego przekrojowego podejścia do certyfikatu, ale również są dedykowane takie sloty, można powiedzieć, na poziomie wiedzy już ukierunkowanej na poszczególne obszary. Na przykład prowadzę takie zajęcia z content marketingu czy z e-mail marketingu, co jest najlepszym dowodem tego, że tam już wchodzimy jeszcze głębiej, można powiedzieć, w tę tematykę.
Jak udało wam się zorganizować pracę grup, jak udało wam się zorganizować w ogóle proces edukacyjny w tych czasach pandemicznych? Czy robicie to wszystko zdalnie? No bo teraz rozumiem, zajęcia fizyczne już się nie odbywają, pewnie w salach szkoleniowych. I czy udało wam się to zrobić w taki sposób, że kursanci na tym jakby nie stracili, tak? Czyli jakby wręcz nawet zyskali, bo mogą bez konieczności dojeżdżania gdzieś i organizowania sobie jakichś, nie wiem, noclegów czy dojazdów wziąć udział w kursie? Bo zakładam, że gdzieś tam się pewnie przenieśliście do sieci, tak?
Tak, zdecydowanie. No, dzisiaj tu nic nie będzie odkrywczego, bo przecież Zoom, Teams, Webex albo inne aplikacje pozwalają oczywiście na szkolenia takie e-learningowe, ale oczywiście robimy to wszystko w wersji na żywo, w sensie to nie są nagrywane jakieś webinary, ktoś wykupuje dostęp, a więc po pierwsze, trenerzy, którzy prowadzą te szkolenia, jak na przykład ja, mimo wszystko próbujemy jakiś element ćwiczeniowy uwzględnić w naszym procesie edukacyjnym, a już na pewno próbujemy też inspirować do rozmowy naszych uczestników, żeby też zadawać pytania, prowokować do udzielania pewnych odpowiedzi. Natomiast to wszystko przeniosło się do sieci oprócz egzaminu. W sensie ten egzamin trzeba zdać fizycznie. No i tutaj można powiedzieć, jest duży nacisk na to, żeby on miał pewną wartość. A żeby miał pewną wartość, to chodzi o to, żeby osoby samodzielnie przychodziły na egzamin, zdawały, żeby to nie było ktoś, nie wiem, nie chcę nawiązywać do czasów akademickich, ale kolega student zdaje za innego kolegę. Więc jeżeli zmienił się proces, to na pewno w kontekście edukacyjnym. No póki co, oprócz oczywiście tego reżimu sanitarnego, egzaminy zdaje się w wersji stacjonarnej.
A jak taki egzamin wygląda? To są jakieś case'y, czy to jest jakiś test wielokrotnego wyboru?
Na razie są to testy, w sensie takim, że są to testy w przypadku profesjonala, czyli tego wyższego levelu, testy wielokrotnego wyboru. I na pewno one są pewnego rodzaju wyzwaniem, bo pojawiają się tutaj dylematy, czy odpowiedź A na pewno, ale czy B i C to również. W przeciwieństwie do tej formy basicowej, tam tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. No cóż, jest pula pytań. Z tej puli pytań losujesz 80 pytań. Na 75% z nich musisz poprawnie odpowiedzieć, żeby stać się posiadaczem certyfikatu. Masz na to godzinę. Więc to jest jakby test, który ma zweryfikować Twoje kompetencje. Z pewnym marginesem błędu, bo jak określiliśmy sobie tutaj, dopuszczamy do 20 błędnych odpowiedzi, czyli na 80 pytań, na 60 z nich trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi.
Okej, okay, a przychodzą Ci do głowy jakieś takie success stories uczestników, którzy na przykład po ukończeniu kursu dostali jakąś ciekawą pracę, albo zmienili pracę, albo przebranżowili się. Dochodzą do Ciebie jakieś takie informacje później od Twoich kursantów?
Wiesz co, tak. Ja powiem Ci szczerze, że nawet zdarzają się takie sytuacje i to jest trochę i śmieszne, i straszne, że ktoś już w CV aplikując o pracę wpisuje, że jest posiadaczem certyfikatu DIMAC. I zdarzyła się taka sytuacja, że ktoś jednak nie zdał tego egzaminu, ale w wersji professional przysługuje jeszcze coś takiego jak prawo odwołania i próbował dowodzić tego, że jednak można to pytanie interpretować inaczej. Więc widać taką dużą presję na to, że jeżeli chcesz zmienić pracę, jeżeli chcesz aplikować, chcesz uczestniczyć w jakichś rozmowach rekrutacyjnych, to ten DIMAC jest takim mocnym, można powiedzieć, asem w twoim rękawie i kartą przetargową, żeby uzyskać pracę. A propos success stories, to kilka takich zanotowaliśmy, bo jak już wspominałem, na rynku poszukuje się ekspertów, specjalistów do digital marketingu. Ja regularnie dostaję pytania, czy przez Facebooka, czy na maila, Artur, czy możesz kogoś polecić. I rzeczywiście DIMAC tutaj myślę, że jest takim błogosławieństwem z punktu widzenia działów HR. No bo jak na tacy pokazuje się pewne kompetencje, okej, zdając ten egzamin, znasz się w jakiś sposób, albo przynajmniej masz tą przekrojową wiedzę na temat digital marketingu, więc to absolutnie pozwala Ci się swobodniej poruszać nie tylko na rynku digital marketingu, ale również na rynku pracy. No a transfery zanotowaliśmy kilka takich, nie wiem, czy to będzie politycznie poprawnie mówić o tym, kto gdzie zmienił swój obszar, ale no chyba jednak to powiem, wiesz, no pamiętam, że półtorej roku temu jakoś chyba tak na swoim szkoleniu miałem Agnieszkę, która była szefową dużego domu mediowego, która po kilku miesiącach została szefową Facebooka. Nie chcę oczywiście mówić, że DIMAC miał tutaj ogromną zasługę, natomiast to pokazuje, że jest to certyfikat naprawdę kierowany do wszystkich i chyba Agnieszka się nie obrazi, zresztą pozdrawiam, bo jest tutaj moją sąsiadką, jak się okazało na szkoleniu. Więc absolutnie czasem pojawiają się totalnie osoby, można powiedzieć, z brakiem doświadczenia, ale są też osoby, które przez wiele lat funkcjonują na tym rynku marketingu i okazuje się, że ten DIMAC jest z jednej strony uporządkowaniem wiedzy, rozszerzeniem wiedzy. Nie wiem, to co jest na przykład ciekawe, wiesz, z punktu widzenia marketerów, to niektórzy po raz pierwszy mogą zobaczyć w ogóle panel reklamowy czy Facebooka, czy Google'a, bo zazwyczaj to agencja raportuje, ktoś przychodzi z Excelem, z prezentacją w PowerPoincie, żeby omówić wyniki danej kampanii, więc to jest też duża wartość, żeby poczuć jakby specyfikę tego digital marketingu, często nawet jak się okazuje od kuchni.
No to będziesz musiał teraz mnie poznać z Agnieszką, żebym mógł ją zaprosić, żeby opowiedziała w kolejnym odcinku o tym, czego się nauczyła, jak już tak przedstawiłeś się tutaj jako taki success story. Nie, bardzo, bardzo fajnie o tym mówisz, bo faktycznie takie zobaczenie, mówiąc kolokwialnie, bebechów danego narzędzia czy danego panelu reklamowego, to jest coś, co faktycznie czasami poszerza perspektywę i pozwala lepiej zrozumieć, jak dane narzędzia narzędzie czy dana technologia działa, a nie zawsze właśnie agencje raportując, w sumie bardzo często agencje raportując nie pokazują praktycznie nigdy panelu, tylko zazwyczaj bazują na jakichś prezentacjach czy Excelach, a tutaj jakby można dogłębnie to zrozumieć, jak to wszystko działa od środka. Powiedz mi, jeżeli by ktoś, któryś z słuchaczy chciał w ogóle wziąć udział w takim kursie, dowiedzieć się czegoś więcej, to gdzie można znaleźć więcej informacji na temat kursów DMACC?
Wiesz co, chyba najlepszym miejscem będzie po prostu strona dmacc.pl, na końcu jest Q, tak, dmacc.pl. Tam polecam taką sekcję związaną właśnie z Akademią Szkoleniową DMACC-a. I co jest takim ciekawym benefitem na tej stronie? Po pierwsze jest sylabus, czyli taki spis zagadnień, który jest wymagany na egzaminie, zarówno w tej części basicowej i professional, czyli taka, można powiedzieć, biblia, z której odpytujemy, sprawdzamy, weryfikujemy, na której bazujemy także w kontekście edukacyjnym. A z drugiej strony jest jeszcze taki test poziomujący, czyli można poczuć taką namiastkę tego kursu. Przy okazji, jeżeli ktoś ma dylemat, czy czuje się mocny na professional, ale chciałby jednak sprawdzić i zabezpieczyć tyły, to może sobie przez taki test poziomujący przejść, żeby zobaczyć, który z jego punktu widzenia jako uczestnika byłby bardziej adekwatnym kierunkiem, czy jednak basic, czy professional. No a przy okazji zobaczyć, jak wyglądają pytania, z którymi przyjdzie się zmierzyć na egzaminie.
Zostawiając tego typu kursy właśnie płatne, no tak sobie to podzielmy jakby za nami, powiedz mi, jeżeli mamy już taki kurs na przykład zrobiony, mamy już ukończone jakieś studia podyplomowe z digital marketingu albo z jakiegoś obszaru związanego z marketingiem, jak później tą swoją wiedzę poszerzać bezpłatnie, poza kursami, poza szkoleniami, gdzie szukać informacji o trendach i czy są w ogóle jakieś takie konkretne, sprawdzone źródła, które mógłbyś polecić słuchaczom?
No znowu teraz będę subiektywny, ale wiesz, jako redaktor prowadzący magazyn online marketing, no muszę wspomnieć chociażby o magazynie branżowym, bo jak się okazuje, teoretycznie prasa i magazyny mają podgórkę w tych naszych obecnych czasach, tak to nazwijmy, a mimo wszystko my się bronimy i piszemy o internecie w wersji papierowej i tam rzeczywiście regularnie pojawiają się mocne nazwiska w branży digitalowej, więc na pewno i magazyny drukowane, takie jak chociażby online marketing. Wiesz, ja ci powiem tak, czasem takie pytanie, które właśnie mi zadałeś, zadaję też swoim gościom, kiedy z nimi przeprowadzam wywiad i wiesz co najczęściej słyszę? Facebook mi podpowiada. Facebook jest głównym źródłem informacji, w sensie dobrze skonfigurowany Facebook, polubione fanpage, grupy, do których dołączyłem, tak, jako sukcesor grupy, jako sukcesor właśnie forów dyskusyjnych, no prezentują ciekawe informacje, gdzie dyskusja fanpage versus grupa to jest zupełnie inny świat. Tam ludzie przychodzą z konkretnymi pytaniami, więc tam na pewno za darmo można znaleźć całą masę różnej wiedzy. Poza tym wierzę mocno cały czas w branżowe blogi, w sensie takim blogi skupione, prezentowane przez agencje zwłaszcza, przez te martechy, jak mówiliśmy. Zobacz, blog Synu to jest moim zdaniem naprawdę świetnym źródłem informacji, gdzie chociażby Damian Sałkowski jako twórca, założyciel koncepcji właśnie Synu, to przeprowadza całą masę różnych analiz pokazujących widoczność sklepów chociażby internetowych, robi różne e-booki, raporty. Ale to jest cała perspektywa, wiesz, tak samo jak agencja Social Tiger swego czasu opracowała kolejne wersje księgi ACU, więc czasem za darmo, później oczywiście czasem jest ta wiedza też sprzedawana, więc można w ten sposób. Mamy swoje DMACC Voice i to są imprezy organizowane cyklicznie, co miesiąc za darmo, dzisiaj w wersji na żywo, ale jednak przez internet. Webinary, różnego rodzaju live'y na Facebooku, to jest kolejny kierunek, gdzie wiele agencji, wielu ekspertów też bym powiedział, no bo tutaj mówimy o szeroko pojętych często freelancerach budujących swój personal branding, również dzieli się różną wiedzą, a poza tym mówimy tutaj o rynku polskim, gdybyśmy wyszli gdzieś tam na rynki zagraniczne, no to znowu nie brakuje różnych blogów związanych chociażby z naszą branżą digitalową, takich jak e-consultancy, takich jak znowu branżowe, chociażby Backlinko, który próbuje rozłożyć ranking algorytm SEO na czynniki pierwsze, więc tej wiedzy jest, bym powiedział, sporo. Nie jest może ona uporządkowana, spisana w jednym miejscu, bo chyba to fizycznie staje się coraz trudniejsze, Ale mówiąc wprost, jeżeli miałbym coś wskazać na początek, to na pewno dołączenie do pewnych grup facebookowych, sprawdzenie na przykład podmiotów na mapie internetowej IAB, znalezienie różnych podmiotów, agencji i wejście na ich strony, tam często baza wiedzy, blogi, różnego rodzaju raporty, to są te materiały. No i nawet na stronie IAB te grupy robocze rzeczywiście regularnie publikują różnego rodzaju raporty. Raport ostatnio social media, leksykon wskaźników internetowych, to są często, wiesz, no, bezpłatne, kilkudziesięciostronicowe dokumenty po prostu no, praktycznego, można powiedzieć, mięsa do wykorzystania i zastosowania.
Jak zrobić taki buy-in w organizacji, jeżeli chodzi o szkolenie? Przez buy-in rozumiem przekonanie, po prostu mówiąc tak po polsku, swojego przełożonego do tego, żeby wziąć udział w jakiejś właśnie takim szkoleniu jak Akademia DIMAC, czy w ogóle jakimkolwiek szkoleniu, które podnosi kompetencje. Masz jakieś takie sprawdzone sposoby i w jaki sposób rozmawiać z przełożonymi, z szefem, żeby wygospodarować być może właśnie budżet na poczet takiego kursu?
Czy ja mam sprawdzone sposoby, żeby przekonywać? Wiesz co, może nie tyle przekonuję, dzisiaj chyba w drugą stronę trochę działa, w sensie te nasze kursy i moje, i te, które organizuje IAB w ramach Akademii DIMAC, one się bardzo szybko, bym powiedział, sprzedają, zapełniają, więc tutaj nie mamy problemu, że nie ma frekwencji. Natomiast jeżeli mówisz o takich kursach właśnie in-house'owych, to często stoją za tym takie decyzje, można powiedzieć, strategiczne, gdzie na poziomie zarządu, na poziomie HR, jakby ktoś świadomie dokonuje pewnej transformacji. Nie chciałbym używać tutaj może nazw firm, bo nie spotkałoby się może to z Upslavzem, ale takim kierunkiem, który widzę przynajmniej od 12-18 miesięcy, jest szkolenia organizowane dla biur reklamy różnych wydawców i tych tradycyjnych magazynów i telewizyjnych i radiowych i tak dalej, czyli zauważ zmieniający się potencjał na rynku reklamowym, czyli pokazanie chociażby statystyk, no dzisiaj rynek wydaje przede wszystkim na internet połowę swojego budżetu, bo gdzieś tam zaczynamy iść w tym kierunku, a już na pewno ten 2020 rok pokazał, że zrównały się wydatki między telewizją a internetem. To jest najlepszy dowód. Poza tym szybkość wzrostu tak naprawdę internetu, wolumen internautów, 29 milionów internautów, więc można statystyką, a można też przeprowadzić różne testy i eksperymenty i myślę, że jak zarząd, prezes, nie wiem, decydent zobaczy konkretne cyferki, że jednak ten Google Adsy, Facebook Adsy czy inne kanały digitalowe zaczynają sprzedawać, są efektywne, no to wiesz, to myślę, że jakby skłania do pewnej refleksji i budujmy tutaj kompetencje. Zacznijmy od edukacji, żeby lepiej zrozumieć, poznać te kanały i przygotować się na nowe. Takie rzeczy, zobacz, chociażby dzieją się na rynku e-commerce'owym, w sensie producenci też zaczynają doceniać chociażby sklepy internetowe i chcą wiedzieć, jak robić to skutecznie, efektywnie, współpracować często z dużymi podmiotami na tym rynku. Mówię tutaj o takich sklepach internetowych jak MediaMarkt, jak EuroAGD, a z drugiej strony no przecież marketplace, tak? Allegro, no 2021 rok słyszymy, że Amazon w końcu wchodzi na polski rynek, więc tutaj budowanie tych kompetencji jest jakby kluczem do tego, żeby, jak to się ładnie określa, ten pociąg z napisem internet nie odjechał w firmie, tylko żeby jednak trzymała rękę na pulsie. A czy fizycznie ta wiedza zostanie wykorzystana na potrzebie budowania kompetencji in-house'owych, czy właśnie wiedza, która przyda się do zatrudnienia jakichś ekspertów w postaci agencji, freelancerów, domów mediowych czy innych podmiotów, to już jakby inna para kaloszy. Ale nawet proste testy, statystyki, cyfry to są chyba takie rzeczy, które na pewno przekonują. Choć śmiem twierdzić, że dzisiaj raczej to przekonanie jest, to jest raczej kwestia, kiedy to zrobić i czy mamy na to budżet.
A tak patrząc na to z drugiej strony, udało nam się zrobić szkolenie, ukończyliśmy, mamy certyfikat. Jak później wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę, zwłaszcza jeżeli firma jest bardzo mocno przekonana do realizowania jakichś działań w jakiś jeden konkretny sposób? Niezależnie od tego, czy jest to najlepszy z możliwych sposobów, czy jest w ogóle jakaś taka, wiesz, siła, czy odpowiedni poziom motywacji, żeby przekonać współpracowników do tego, żeby coś robić inaczej, jak to zrobić może, w jaki sposób praktycznie do tego podejść, jak tą wiedzę później wdrożyć w swoją codzienną pracę?
No to zauważasz bardzo ważne punkt, bo oczywiście szkolenie to jest dopiero gdzieś początek tego wdrażania, tej transformacji, tak nazwijmy to, digitalowej, bo często to hasło dzisiaj się pojawia. Znaczy ja mocno wierzę w technikę test and learn, w sensie to, czego się dowiedziałem, to powinienem przećwiczyć w praktyce i oczywiście my mówimy o różnych kanałach, różnych formach, ale każda firma musi na to nałożyć jeszcze swój fit w kontekście grupy docelowej, w kontekście swoich celów, czy bardziej właśnie takich świadomościowych, zasięgowych, czy wręcz przeciwnie, interesuje nas sprzedaż, leady, czy zamówienia, jeżeli mówimy o e-commerce. Jeżeli zaczynamy testować pewne rzeczy i widzimy znaki, symptomy, bo może to jeszcze nie jest zoptymalizowana kampania tak w 100%, no to chyba liczby, mierniki zaczynają być takimi mocnymi argumentami, że chcemy więcej, chcemy to lepiej i często idą za tym znowu kolejne budowanie kompetencji, wyższy level, a z drugiej strony też przede wszystkim przekłada się to na namacalne dowody, że ten digital jest skuteczny, w sensie więcej ruchu, więcej zamówień, więcej leadów, większe konwersje i tak dalej, i tak dalej. No to jest chyba naturalny proces łączenia tej wiedzy takiej, można powiedzieć, nie chcę mówić teoretycznej, bo to tak nie do końca, bo pokazujemy, jak to robić, ale przełożenie tego na praktykę, bo to z tego, że widzisz ten panel reklamowy, jeżeli tego fizycznie nie zrobiłeś, nie przetestowałeś, ja jestem zwolennikiem tego, żeby nawet przepalić te pierwsze budżety rzędu, nie wiem, kilkadziesiąt złotych, parę setek złotych, żeby wreszcie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, a tym bardziej, że o tyle te digitalowe kanały są demokratyczne, tak bym je nazwał, że przyjmą każde pieniądze, to znaczy Facebook nie odprawia ani Google z kwitkiem marketerów, którzy mają mikrobudżety i dysponują budżetem rzędu kilkadziesiąt złotych na kampanię reklamową.
Super, wydaje mi się, że bardzo dużo różnych tematów poruszyliśmy i ten temat dosyć mocno wyczerpaliśmy w kontekście tych kluczowych kompetencji, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę i jakie podnosić, na czym się skupić w kontekście jakby szukania źródeł tej wiedzy i skąd te informacje czerpać obecnie. Powiedz tak na koniec, mam takie pytanie, które od jakiegoś czasu zadaję każdemu gościowi mojego podcastu związane właśnie z work-life balance do osób właśnie pracujących w marketingu, w digitalu. Jak dbasz o zdrowie psychiczne i fizyczne pracując w branży digital, zwłaszcza w ostatnim covidowym roku? Jak udało Ci się, czy udało Ci się w ogóle zadbać o ten obszar?
A to widzisz, dobre pytanie, bo zazwyczaj jak prowadzisz szkolenia, to jednak cały czas robisz to na stojąco, chodzisz, jestem takim, no można powiedzieć w cudzysłowie, zwierzęciem, który jednak lubi z markerem, flipchartem coś pokazać, coś narysować, więc tych kroków robiłem regularnie dużo. Natomiast szkolenia zdalne mają tę jedną zaletę, że dużo oszczędzamy czasu na dojazdy. W związku z tym, no powiem szczerze, że lubię biegać, tak, a jak nie bieganie, to chociaż spacerowanie albo rower, więc tutaj regularnie udawało mi się po prostu zakończyć pewne sesje i pójść na rower, żeby trochę tą głowę przewietrzyć. No siłownie tradycyjnie, bo to też działa, chociaż w czasie lockdownu jest to może trochę trudniejsze. Nie chcę za dużo mówić, ale można być certyfikowanym zawodnikiem i wtedy nagle otwierają się siłownie. I jeszcze jedna rzecz, którą odkryłem parę miesięcy temu, tajskie masaże. Wiesz, to cię stawia naprawdę na nogi. To nie jest może super przyjemne i miłe, ale doceniasz, kiedy wychodzisz, jak ktoś ci po prostu rozprostuje ramiona, plecy i dzięki temu super funkcjonujesz. Więc aktywność, powiedziałbym, sportowa w każdej jednej postaci działa, a poza tym, wiesz, no, czasem dla higieny umysłu, tak to nazywam, dobrze jest sięgnąć po na przykład jakąś książkę albo podcast właśnie, zupełnie z innej, w cudzysłowie, parafii, w sensie takim, że czegoś innego posłuchasz. Poza tym uwielbiam, wiesz, przekładać takie inspiracje przeczytane w różnych książkach, publikacjach na insighty konsumenckie. W ogóle jestem wariatem na poziomie insightów, bo jeżeli mamy coś robić, to niech to wynika po prostu z potrzeb naszych konsumentów, a nie z naszego widzimisię. I takie metafory, porównania, które da się znaleźć właśnie w takich książkach, gdzie wydawałoby się totalnie nie ma związku z digital marketingiem, naprawdę fajnie się przekładają na później komunikację.
Super, bardzo fajne rady. Słuchaj, Artur, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Powiedz na koniec słuchaczom, gdzie można Ciebie znaleźć w internecie.
No, oprócz standardowych kanałów jak Facebook, LinkedIn czy Instagram albo Twitter, no to działając już od dobrych paru lat na własną rękę, jestem dostępny pod stroną ecode.pl. ecody.pl, chociaż proszę od razu słuchaczy o wyrozumiałość, bo nie jestem klasycznym blogerem, śmiem twierdzić, jestem content marketerem, który cały czas goni w piętkę i nie do końca regularnie publikuje, ale jak już coś opublikuję, to mam wrażenie, przynajmniej jest to jakościowe. Tak się będę bronił.
Super. Także odsyłamy wszystkich słuchaczy na ecode.pl, na LinkedIna, na Facebooka oraz pewnie też na stronę dmac.pl, gdzie też znajdę informacje na temat Ciebie jako prowadzącym. Także słuchaj, jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że słuchacze wyciągną z tej rozmowy dużo dla siebie, zaplanują efektywnie swoją ścieżkę edukacyjną w najbliższym roku i będą troszkę bardziej świadomi tego, jak dużo jest obecnie możliwości, jeżeli chodzi o pogłębianie swojej wiedzy i rozwijanie swoich digitalowych kompetencji. Dziękuję, Artur.
Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie za zaproszenie, a słuchaczom życzę sukcesów, szczególnie tych e-sukcesów w 2021 roku. Powodzenia.